Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę i nie będzie politycznie, absolutnie dziś będzie naukowo. Profesor Wojciech Strzyżewski, prorektor do spraw studenckich, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Świeżutko po inauguracji jesteśmy, inauguracja doniosła, wyjątkowa. W ogóle województwo lubuskie miało duże szczęście, jeśli chodzi przynajmniej o warszawskich oficjeli i ich obecność na inauguracjach. W Gorzowie mamy panią premier, wicepremier w Zielonej Górze na inauguracji. Wyjątkowa chyba też rzecz dla uniwersytetu, dla podkreślenia jego rangi i siły już, myślę, że przede wszystkim w regionie, tak?
Tak, tak, to niewątpliwie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, no, pierwszy raz w historii lubuskich uczelni się zdarzyło, że dwie najważniejsze osoby w państwie, premier i wicepremier, gościły na inauguracjach roku akademickiego w regionie, więc myślę, że to warto podkreślić, że doceniają znaczenie tych lubuskich uczelni, które oczywiście nie są największymi uczelniami, ale jednak swoją bardzo ważną rolę taką regionalną odgrywają.
Absolutnie. Jeśli chodzi o ministra nauki, wicepremiera Jarosława Gowina, to jego kolejna wizyta w Zielonej Górze. Mam wrażenie, że klimat Uniwersytetu Zielonogórskiego odpowiada wicepremierowi.
No, mamy nadzieję.
Bo rzeczywiście kolejny raz odwiedza. Udało się porozmawiać z wicepremierem władzą uczelni, chociaż chwilę zamienić gdzieś w spokoju, w zaciszu gabinetu kilka słów, czy raczej trzeba było tę wizytę potraktować w 100% kurtuazyjnie, no bo wiadomo, czas.
Nie, oczywiście pan premier, chwaląc nasze drogi przy okazji, stwierdził, że bardzo szybko z Poznania do nas przybył, a zatem mieliśmy przynajmniej 40 minut przed czasem się pojawił. W związku z tym rozmawialiśmy, no, przede wszystkim o tych zmianach, które ministerstwo proponuje. Głównie o nowym algorytmie, tak, czyli odejściu od tego czynnika studenckiego jako decydującego w przyznawaniu dotacji na rzecz tego, co pan premier mówi, model skandynawski, czyli przeliczenia liczby studentów na jednego pracownika naukowego.
No to jest, myślę, że w przypadku akurat Uniwersytetu Zielonogórskiego dobra informacja, jeżeli uda się rzeczywiście te rzeczy wprowadzić w życie, chociaż oczywiście jak zawsze wszystko wychodzi w praniu potem. Dopiero będziecie państwo wiedzieć, jak wdrożony tego rodzaju system w życie będzie coś dawał, ale mam na myśli przede wszystkim no to, że na wszystkich uczelniach zresztą w Polsce, ale w Zielonej Górze to widać, no spada nam liczba studentów. Demografia jest jaka jest w tym momencie i to jest chyba generalnie w tej chwili największy problem uczelni.
Tak, tak jak podkreślił pan rektor w swoim przemówieniu inauguracyjnym, warto zaznaczyć, że pomimo tego niżu, oczywiście, no, gdyby porównać liczbę studentów na początku drogi uniwersytetu, czyli 20, prawie 4 tysiące i teraz niecałe 14 tysięcy, czy 13 i troszeczkę, no to rzeczywiście jest to, no, spadek niemal o 50%, tylko ten spadek nastąpił w grupie studentów niestacjonarnych.
No właśnie o to chodzi, wtedy był boom, tak? Początek lat 2000 to boom po prostu na studia zaoczne. Wtedy tych studentów było naprawdę dużo.
Jak wykładowcy dobrze pamiętają, to było 10 grup ćwiczeniowych, prawda, czy 12 grup ćwiczeniowych. W związku z tym, no, nie ma w ogóle co porównywać tej sytuacji, ale do czego zmierzam, że w sumie w tym roku w ciągu rekrutacji przyjęliśmy więcej studentów niż było maturzystów w województwie lubuskim, więc myślę, że ten czynnik ponadregionalny, czyli w okolice województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniej Wielkopolski, również tutaj uczelnia przyciąga tradycyjnie już na przykład z Leszna, z Głogowa, z Polkowic, więc myślę, że tutaj z tego się należy cieszyć.
Ale studia niestacjonarne też są, nawet nadal trwa rekrutacja na studia niestacjonarne, jeśli tak chodzi o Wydział Ekonomii i Zarządzania, i okazuje się, że są chętni na takie studia. No pewnie inaczej, no, nie byłby uruchamiany kierunek.
Powiem więcej, że w tym roku nawet jest minimalny wzrost liczby chętnych na studia licencjackie, na studia niestacjonarne niż w zeszłym. Nie jest to duży, bo to jest kilkadziesiąt osób, ale jednak minimalnie większa liczba chętnych się zgłosiła.
No standardowo jest tak, że są takie wydziały na Uniwersytecie Zielonogórskim, które z rekrutacją nie mają absolutnie żadnych problemów. Mamy, no, te kierunki, które były, są i pewnie będą oblegane. No i jest kilka takich kierunków, które gdzieś można było powiedzieć, nie wpisują się w trendy takie, które panują gdzieś wśród młodych ludzi. W modę najzwyczajniej, bo przecież wie pan, że jest moda na kierunki.
No tak, oczywiście w modę, z tym, że jest to problem wszystkich uniwersytetów. Tak. To warto podkreślić, że tutaj wpisujemy się ten nurt również ogólnouniwersytecki, bo na pewno takie kierunki jak ścisłe czyli fizyka, matematyka, trudne kierunki, bo oczywiście są to trudne studia, ale bardzo interesujące. Na pewno nie będą się na żadnym uniwersytecie cieszyły wielką popularnością, a są kierunki masowe, typu psychologia, prawo, właśnie zarządzanie, medycyna, logistyka, no lekarski, bo tutaj wszyscy mówią medycyna potocznie, no to się formalnie nazywa kierunek lekarski, na pewno będą się cieszyły zawsze dużą popularnością.
Mimo, że to są takie studia, które właściwie wraz z uzyskaniem dyplomu nie kończą nauki, tak? I nie dają od razu możliwości podjęcia pracy.
No tak, ja podkreślałem, czy skończymy kierunek lekarski, czy skończymy prawo, to jeszcze,
długa droga.
Daleka droga, żeby zostać tym właściwym lekarzem, czy adwokatem.
No w momencie, kiedy kierunek lekarski był uruchamiany, to wiele osób podkreślało, że tak na dobrą sprawę za 10 lat dopiero będziemy mieli być może zatrudnionych u nas w szpitalu klinicznym lekarzy, którzy skończą kierunek w Zielonej Górze.
Tak lekko licząc.
Tyle trwa taka procedura.
No, jest tu jeszcze jeden problem, o którym wielokrotnie mówiłem, że no, tych naszych kandydatów z regionu, których chcielibyśmy, żeby zostali później jako lekarze, w ubiegłym roku było mniej. Było kilka osób. W tej chwili wyraźnie się to poprawiło i myślę, że ta tendencja to będzie stała. To znaczy ludzie się po prostu przekonali, że tam ten kierunek lekarski będzie funkcjonował w Zielonej Górze, no i że warto się starać również tutaj na miejscu. To ewidentnie wychodzi taniej, tak bym powiedział. Na pewno utrzymanie poza Zieloną Górą, czy to Wrocław, Poznań, nie mówię, czy o Warszawie, czy Krakowie, ewidentnie kosztuje taniej i łatwiej można tutaj, a studia, pomimo że bezpłatne, jednak w przypadku kierunków lekarskich, książki czy materiały, z których powinni się uczyć przyszli lekarze, no, na pewno do najtańszych nie należy.
No bo wie pan też, że jest tak wśród młodych ludzi, że często oni kończąc jakiś ogólnik, na przykład w Zielonej Górze, myślą sobie o tym, po pierwsze, żeby wyrwać się z domu, tak, jeśli mają możliwość wyjechania do Krakowa, do Warszawy, czy do jakiegokolwiek innego dużego ośrodka akademickiego, to już jest jeden plus. Potem myślą o kierunku, chociaż ostatecznie, kiedy uzyskują już dyplomy, kończą wyższe uczelnie, to mówią, że tak na dobrą sprawę później już nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Dyplom, której uczelni się posiada, tak? Ważne są umiejętności, tak?
Zielonogórzanie boleją nad tym, że młodzi zielonogórzanie nie zostają w naszym mieście. Natomiast my musimy mieć inny punkt odniesienia, bo jak spojrzymy, czy nawet na współczesne władze Zielonej Góry, czy uczelni, no to są, punkt odniesienia to jest Gubin, Lubsko, Żary, Krosno-Odrzańskie. My przyciągamy młodzież z tych miejscowości. Oni tutaj zostają, bo wiążą się z Zieloną Górą i dla nich punktem odniesienia jest właśnie nasze miasto, nie Wrocław. Zielonogórzanie wychowani w mieście wielkości 130 tysięcy na pewno no, siłą rzeczy chcieliby się wyrwać do jakiegoś jeszcze większego. Tu no, nie ma co ukrywać, nigdy nie będziemy w stanie konkurować czy z Wrocławiem, czy z Poznaniem, które metropolie liczące 600 czy 700 tysięcy mieszkańców. Także to jest punkt odniesienia, właściwie sprowadza się do naszego regionu plus miejscowości sąsiednie w województwach wielkopolskim i dolnośląskim.
Kilka dni temu w Zielonej Górze odbyła się taka debata z udziałem młodzieży, z udziałem władz województwa. Byli tam politycy, byli ludzie związani z różnego rodzaju stowarzyszeniami, które działają w naszym mieście. Najważniejszy był tam głos młodych. Właśnie rozmawiali na ten temat. Co zrobić, żeby zatrzymać tych młodych ludzi w Zielonej Górze? Bo jakby co jakiś czas pojawia się takie słowo klucz, które mówi, następuje taka coraz większa migracja młodzieży do innych ośrodków. Chociaż jak posłuchać samych młodych ludzi, to oni podają bardzo różne argumenty. Są tacy, którzy mówią, absolutnie zostajemy w Zielonej Górze z bardzo różnych względów, a są tacy, którzy mówią, że wyjeżdżamy i właściwie teraz, jeśli przyjąć, że świat stoi otworem przed nimi, to nawet już nie jest tak wielkim magnesem Warszawa czy
tak,
Kraków.
Oczywiście, tylko Anglia, Wielka Brytania.
Wielka Brytania, Niemcy, oczywiście.
Tak jest.
I jest wiele osób, które no, stąd wyjeżdża i tam studiują. Tak do Berlina właściwie jest bliżej niż do Krakowa.
Myślę, że no, tutaj nie ma lekarstwa. Tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie konkurować wielkością, atrakcyjnością, no nie mówię o Berlinie, ale tak jak wspomniałem z Wrocławiem. myślę, że duża część tych osób, tutaj pokolenie moich córek, czyli 20 parę lat, widać, że duża część tych osób wraca później do Zielonej Góry, co też z czego się należy cieszyć. Natomiast ja cały czas będę podkreślał, że my przyciągamy, na to nikt nie zwraca uwagi, tak? Mieszkańców Gubina, Krosna, którzy chcą zostać w Zielonej Górze. Dla nich Zielona Góra jest tym punktem docelowym.
No, ale przyciągamy też ludzi z całego świata, bo jeśli spojrzeć na to, jak wielu Wietnamczyków chociażby studiuje u nas na uczelni.
To trzeba znać proporcje, oczywiście. Powiedzmy, cudzoziemców na dużych uczelniach jest kilkuset albo i nawet więcej, a u nas to jest to skala kilkudziesięciu osób. Ale no myślę, że rzeczywiście, zwłaszcza studenci z Wietnamu podobali sobie nasz ośrodek akademicki. Niektórzy mówią, że nawet mamy najwięcej studentów w Polsce wywodzących się z Wietnamu. No i tradycyjnie mieszkańcy wschodu, czyli Białorusi, Ukrainy, również studiują w murach u naszego uniwersytetu.
Ja pamiętam, że kiedy studiowałem na Uniwersytecie Zielonogórskim, to miałem w grupie Włoszkę gdzieś na jednym z lektoratów językowych. Byłem bardzo zdziwiony. Mówię, co ty robisz w ogóle w Zielonej Górze? Skąd się tutaj wzięłeś? A ona mówi, że kiedyś siedziała w domu, kończąc ogólnie gdzieś we Włoszech, wymyśliła sobie, że jedzie do jakiegoś innego kraju. Padło na Polskę, padło na Zieloną Górę. Postanowiła studiować polonistykę.
No tak, ale takich osób to jest
niewiele, to jest odsetek, oczywiście, to jest odsetek.
Mamy tu do czynienia bardziej z tego typu sytuacją, że dzieci Polaków mieszkających za granicą, zwłaszcza w Niemczech, ale też w Grecji, we Francji, wybierają Zieloną Górę jako miejsce studiów ze względu na położenie, także łatwo dojechać, czy to do Niemiec, czy do Francji, no z zachodniej Polski, niż gdzieś tam spod Rzeszowa, czy nawet z Warszawy.
No tak, to jest ewidentnie plus.
No, tak jak pan mówi, z Berlina mamy 2,5 godziny drogi do Berlina, więc myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu, żeby właśnie takie osoby studiowały w Zielonej Górze.
A jakie największe wyzwania stoją teraz przed Uniwersytetem Zielonogórskim? Administrowanie i jeszcze raz administrowanie? Czy jest kilka takich rzeczy, no, które w najbliższym czasie są absolutnym priorytetem? Pewnie zaczniemy od szpitala klinicznego, bo to jest rzecz istotna.
Bo to jest najgłośniejsze i może najbardziej istotne ze względu na kierunek lekarski, no ale trzeba pamiętać, że uczelnia ma w zasadzie trzy takie główne cele. Pierwszy to jest cel badań, prowadzenie badań naukowych i o tym należy pamiętać, no bo pomijając już fakt, że wykładowcy muszą zdobywać kolejne stopnie, czy doktoraty, czy habilitacje, a tego w ubiegłych latach było naprawdę bardzo dużo, również profesor, w ubiegłym roku może trochę mniej, ale dwa lata temu rzeczywiście ponad 10 pracowników uzyskało tytuł profesora. Drugi ważny element, bez którego uczelnia też nie będzie funkcjonowała, czy dydaktyka właśnie. No i trzeci ten element to jest to administrowanie, o którym pan redaktor mówi, o którym... Co do szpitala, na pewno rozmowy z panią marszałek, z władzami województwa, z ministerstwem finalizują sprawę. Myślę, że pan rektor zresztą stwierdził, że do końca roku kalendarzowego myślę, że problem przejęcia szpitala zostanie zamknięty. Tutaj po części ta przerwa procedowaniu wynikało ze zmiany w ustawodawstwie. Ta ustawa została zmieniona tak, żeby uczelnia mogła, taka jak Uniwersytet Zielonogórski, wejść w spółkę i objąć większościowy pakiet udziałów szpitala klinicznego. Tu będę cały czas powtarzał, Zielonogórzan uspokajał właściwie, że tutaj nie będzie to oznaczało przejęcie szpitala, że powstanie jeden twór pod nazwą Uniwersytet i Szpital
Kliniczny. Tak, bo wiele osób się obawiało.
To będzie spółka prawa handlowego, w której uniwersytet będzie miał większościowe udziały. I będzie ona się kierowała swojej działalności zyskiem ekonomicznym i przepisami wynikającymi z prawa spółek handlowych. Więc tutaj nie ma mowy o jakimś transferze pieniędzy ze szpitala, czy jakichś takich operacjach, które miałyby osłabić szpital, a wzmocnić uniwersytet. Absolutnie. Ja uważam, że wręcz przeciwnie. Ten proces będzie sprzyjał podnosieniu jakości świadczeń lekarskich. Myślę, że nieodłącznym elementem szpitala klinicznego to jest stworzenie klinik. Zamiast oddziałów to będą kliniki. Na czele tych klinik będą stali wybitni specjaliści, zarówno nasi tu zielonogórscy, jak i sprowadzeni profesorowie z zewnątrz, którzy wyrazili ochotę przyjścia i to na pierwszy etat do Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli będzie miał taki profesor wykłady na uniwersytecie, a jednocześnie...
Dyżury w szpitalu.
No dyżury. Będzie, no. Będzie na przykład kierownikiem kliniki w szpitalu. Także myślę, że na pewno zielonogórzanie mogą być spokojni, gdy chodzi o poziom świadczeń lekarskich. Bo to są dwie sprawy zupełnie inne. Świadczenia lekarskie i zarządzanie szpitalem.
No zarządzanie już czysto takie powiedziałbym menedżerskie.
Tak jest.
W dużej mierze, bo kiedy rozgrzała na początku dyskusja w kwestii powstania ewentualnej jeszcze wtedy szpitala klinicznego w Zielonej Górze, no to byli przeciwnicy, którzy mówili bardzo wyraźnie i wskazywali przykłady klinik, no które są niejednokrotnie workiem bez dna, są po prostu nieekonomiczne z punktu widzenia.
Tak, tylko że to był zupełnie inny typ szpitala klinicznego. To były szpitale kliniczne ściśle związane z uczelniami medycznymi, a zatem losy i finanse i uczelni medycznych i tego szpitala były sprzężone. W związku z tym rzeczywiście część szpitali klinicznych była w trudnej sytuacji, czy jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale myślę, że to jest zupełnie inny rodzaj działalności. Być może również przez to, że to jest takie nietypowe, stąd wynikają takie problemy prawno-organizacyjne. Nikt tego wcześniej nie robił w taki sposób, jak my chcemy to zrobić, więc i porady prawne, i opinie prawne są rozbieżne, w związku z tym trochę to trwa.
No, UZ może być dzięki temu prekursorem w jakiejś dziedzinie. Pewnie...
Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony, sami państwo wiecie, to
nie jest tak prosto,
niesie ten... określone problemy.
Tak, naturalnie. To jeszcze na koniec chciałbym, żebyśmy trochę o parku naukowo-technologicznym porozmawiali. Ta strefa w Kisielinie się rozrasta. Mamy tam coraz więcej firm. Można byłoby powiedzieć, że te wszystkie zapowiedzi dotyczące parku zaczynają się realizować i to z coraz większą mocą. Na dniach miasto podpisało umowę z dużym niemieckim inwestorem, który tam wejdzie. To największa działka do tej pory sprzedana, ale mi bardziej zależałoby na tym, żeby porozmawiać na temat tego styku nauki i biznesu. Miejsce wydawałoby się idealne, oczywiście pewnie nie w każdej branży, natomiast w kilku z całą pewnością. I dodatkowo to jest taka rzecz, która mam wrażenie, że jest trochę konikiem w tej chwili obecnego rządu. Minister i wicepremier Gowin wielokrotnie podkreślał ważność tej rzeczy, tego styku nauki i biznesu. Myśli pan, że kiedy park będzie się rozwijał, to naturalnym będzie też rozwój parku naukowo-technologicznego uniwersyteckiego, że uda się tutaj nawiązać jeszcze szerszą i większą współpracę?
Tak, ja jestem przekonany o tym. Zielonogórzanie być może, park leży trochę na uboczu. Tak? Nie wszyscy podróżują obwodnicą Nowego Kisielina i tam obserwują, co się dzieje w parku, ale gdy przejeżdżam, to za każdym razem po pierwsze przy inkubatorze jest masę samochodów, to znaczy, że ten inkubator
żyje.
Funkcjonuje. Są profesorowie, którzy są związani z parkiem, również kierują tam określonymi pracowniami i myślę, że to, co zapowiedział również pan premier Gowin. Potrzebne jeszcze motywacji dla przedsiębiorstw, żeby chciały rzeczywiście uczestniczyć w tych innowacjach naukowych i typu ulgi podatkowe, rzeczywiste ulgi podatkowe, które ułatwią funkcjonowanie nauki i przedsiębiorstw.
Ale jak się okazuje, nie brakuje takich przedsiębiorców. Rektor wspominał również jakiś czas temu o firmach z Niemiec, z którymi uniwersytet chce i będzie kooperował właśnie tak, w parku naukowo-technologicznym, czyli okazuje się, że są ci, którzy mają kapitał, tak? I
tak, chcą rzeczywiście deklarują nawet, że badania rozwojowe, które te firmy mają prowadzić, będą prowadziły tylko i wyłącznie poprzez, mówiąc brzydko, naszych pracowników naukowych. Czyli na pewno są tutaj zapowiedzi, część tego już jest realizowanych. Bardzo nas cieszy jako władze uniwersytetu przede wszystkim to, że rzeczywiście dużo firm podkreśla, że chciały wykorzystać ten potencjał naukowy, budowy uniwersytetu. Nie tylko w technologiach IT, bo to jest oczywiście boom od kilku ładnych lat. Właściwie większość informatyków, naszych studentów już pracuje.
No i wiele mamy firm lokalnych, które rozwinęły się bardzo mocno w tej branży. Zresztą współpracują ściśle z uniwersytetem. Widać, że to chociażby po pracowniach fundowanych.
Tego też po części zielonogórzanie nie dostrzegają, chociażby ze względu na różne nazwy, takie, które niekoniecznie kojarzą się z elektroniką, informatyką. I nie mówię to o największej naszej firmie, tak jak tutaj Cinkciarz, ale inne firmy, również elektroniczne, bo na pewno stanowią interesujące z punktu widzenia studentów miejsca pracy. I poszukują takich osób jak nasi studenci.
No i zaczynają wdrażać ten system taki sprzężony z uczelnią, czyli możliwość odbywania praktyk w danych firmach, co dla studentów jest bardzo istotne na niektórych kierunkach, jeżeli rzeczywiście mogą już wdrażać się na etapie nauki w to, jak firma funkcjonuje, bo to zawsze jest trochę inaczej.
Oczywiście, to znaczy ja zawsze studentom podkreślam, że to, że się studiują, to jest jedna rzecz, bo to ich obowiązek, zdobywanie ocen, zaliczeń, zdawanie egzaminów, ale ta praktyka, czy wiedza praktyczna, którą w trakcie studiów nabędą, na pewno zaprocentuje w przyszłości. No, niezależnie, czy to będą płatne, czy niepłatne praktyki, to jednak w tym CV, czy w życiorysie, bo takie słowo wolę, warto zaznaczyć, że pracowało się takiej, a nie innej firmie związanej z kierunkiem studiów.
Czego powinniśmy studentom życzyć w nowym roku akademickim? Ci, którzy byli na inauguracji, no to życzeń dostali wiele od takich, że powinni być sławni i bogaci.
Pomimo, że miałem obawy, bo godzina 14 to nie jest typowa godzina na inaugurację roku akademickiego, frekwencja dopisała. Pochwała się należy studentom, że również w trakcie wykładu pana profesora Drzewińskiego nie wyszli, bo to taki...
Ale był smutny... nakierowany na młodych ludzi.
Tak, ale rzeczywiście ten wykład science fiction i rzeczywistość rzeczywiście odpowiadał młodemu pokoleniu, więc myślę, że pogody ducha i radości i przyjemności w studiach w Zielonej Górze.
I żeby im się tu dobrze mieszkało, tak jeśli jest. Przyjechali skądś tam. Prorektor do spraw studenckich, profesor Wojciech Strzyżewski był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie bardzo. Za rozmowę.